A ja będę musiał zacząć, więc zacznę, żeby nie przedłużać, a Państwo sobie składajcie życzenia i za chwilę. Bracia i siostry, kolejna konferencja, trzecia nasza konferencja w ramach Wielkopostnej Szkoły Modlitwy. Krótko chcemy sobie przypomnieć, o czym mówiliśmy, bo mieliśmy jeden tydzień przerwy i zwracamy uwagę na to, że modlitwa jest inicjatywą i działaniem Pana Boga. To już słyszeliśmy i o tym już wiemy. I to inicjatywą i działaniem Boga dokonującym się przy naszej, czyli przy mojej i przy Twojej pomocy, a nie odwrotnie. Dlatego każdą modlitwę powinienem zaczynać właśnie od uświadomienia sobie tego istotnego faktu. My to nazywamy stawaniem w Bożej obecności. Stawać w Bożej obecności. Co to znaczy w praktyce? Staję w Bożej obecności. Po pierwsze, uświadamiam sobie, że Bóg jest. Że On naprawdę jest ze mną. Że jest w moim życiu. Że nigdy mnie nie opuścił i że zawsze ze mną będzie. To jest fundamentalna sprawa. Dalej uświadamiam sobie, stając w Bożej obecności, że Bóg jest żywy. To znaczy, że podczas każdej modlitwy realnie spotykam się z żywą osobą, czyli z Bogiem działającym i tu, i teraz. Bóg nie jest postacią zamierzchłych czasów. On naprawdę jest, On naprawdę słucha mnie, słucha Ciebie na modlitwie, rozumie. I uwaga, odpowiada na każdą modlitwę. No właśnie, nam się czasem wydaje, że Pan Bóg na nasze modlitwy nie odpowiada. Przygotowałem sobie tu krótkie opowiadanie i tak w dużym skrócie spróbuję to opowiadanie streścić. A mianowicie o małym, niech będzie Jasiu, którego znamy z różnych innych opowiadań. Jasiu, który miał wielkie marzenie o tym, żeby dostać mały rowerek, żółty rowerek, mały rowerek, widział go gdzieś i ten żółty rowerek mu tak wpadł w oko, że widział ten żółty rowerek wszędzie. Tak naprawdę widział go przy ołtarzu, jak przychodził na mszę świętą z mamą, widział go na obrazkach w swoich podręcznikach szkolnych. Widział ten mały, żółty rowerek, ale było jedno bardzo duże ale, a mianowicie w domu było wiele wydatków, mama sama wychowywała Jasia, więc do zapłacenia wiele rachunków, pieniążków nie było, nie mogła sobie pozwolić na to, aby kupić Jasiowi ten rower, którego tak bardzo pragnął. Jasiu zdawał sobie sprawę z problemów mamy, dlatego postanowił prosić Pana Boga o ten rowerek. Skoro mama nie może, bo ma dużo wydatków, to Pan Bóg niech na Boże Narodzenie da mi żółty rowerek. I do każdej swojej modlitwy dołączał takie jedno wezwanie. Nie zapomnij na Boże Narodzenie o żółtym rowerku dla mnie. Amen. No i oczywiście mama słyszała te jego modlitwy, bo przecież razem z nim się modliła. Wiedziała, że nie otrzyma tego roweru i że będzie mu pewnie z tego powodu przykro. No ale nadszedł dzień Bożego Narodzenia. Jak to było do przewidzenia, Jasiu nie otrzymał żółtego rowerka. Wieczorem uklęknął przy swoim łóżeczku, by jak zawsze pomodlić się, odmówić pacierz. I mama wtedy mówi: Jasiu, wiem, że jesteś smutny, bo nie dostałeś swojego roweru. Myślę jednak, że nie będziesz gniewał się na Pana Boga za to, że nie odpowiedział na Twoje modlitwy. A Jasio wtedy spojrzał na mamę i mówi: oczywiście, że nie, mamo. Przecież odpowiedział na moje modlitwy. Powiedział mi nie. No właśnie, Pan Bóg odpowiada zawsze na nasze modlitwy, ale może nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli, albo jakbyśmy chcieli usłyszeć to, co On nam mówi. Idźmy dalej. Stajemy w Bożej obecności, czyli uświadamiamy sobie, że Bóg jest osobą. Niektórzy czasem myślą o Panu Bogu, jak myślą o Panu Bogu, to mają przed oczami czy w wyobraźni taki obraz kogoś lub czegoś nieokreślonego, jakiejś wyższej siły, jakiejś boskiej energii, jakiegoś dobrego ducha, rozumu, który rządzi światem. Wprawdzie po części trochę tak jest, bo Pan Bóg jest przecież duchem, ale przede wszystkim jest osobą. Jest osobą. A jeżeli jest osobą, to ma swój niepowtarzalny wygląd, chociaż my go zobaczyć nie możemy. Ma swoją indywidualność, ma swój rozum. Powiedziałbym nawet, ma swoje uczucia, myśli, pragnienia, ma serce. Mówimy, że serce Boże jest miłości pełne, jest źródłem wszelkiej miłości. Więc Bóg jest osobą. Co więcej, stając w Bożej obecności, uświadamiamy sobie, że jest osobą, która Cię kocha. Każda modlitwa tak naprawdę, uświadomienie sobie tego, że Bóg bezinteresownie pragnie mojego szczęścia, jest tym, Bóg mnie kocha. Nie kocha mnie dlatego, że jestem dobry, ale dlatego, że On jest dobry. Ja natomiast jako człowiek, jako konkretny ja, jestem dla Niego ważny. Z tym wszystkim, co mnie dotyczy. Bracia i siostry, Bóg, który Cię kocha, poprzez modlitwę pragnie utrzymywać z Tobą bliską więź. Jednak różne przeszkody, które w modlitwie napotykamy, powodują, że albo nie podejmujemy modlitwy, trudu modlitwy, bo jest to trud, i nie wchodzimy w głębszą i szczerą relację z Bogiem, albo po prostu ta modlitwa nie daje nam tego, czego byśmy oczekiwali, czego byśmy chcieli w tej relacji. Dlatego chcemy dziś, kiedy już sobie przypomnieliśmy to, co mówiliśmy dotychczas, poznać przeszkody, które utrudniają naszą modlitwę, aby nauczyć się rozpoznać ich źródło, pokonać je i podjąć piękny, ale zawsze trud spotykania się z Panem. Pierwsze pytanie, do którego wrócimy na końcu, a które teraz już chciałbym postawić. Czy, drogi bracie, droga siostro, miałaś kiedyś problem z oddychaniem? Czy kiedyś ciężko ci się oddychało? To niekoniecznie to musi być pod wodą. Czasem brakuje powietrza, bo gdzieś płynęliśmy, zabrakło nam powietrza. Ale to mogą być różne sytuacje. To może być duszność z powodu takich, a nie innych warunków. To może być na przykład mróz w zimie. To może być zadyszka. Gdzieś się spieszymy, gdzieś biegniemy. No właśnie. I co wtedy robimy w takich momentach? Przestajemy oddychać? Skoro jest trudno, to odpuszczamy? Nie. Za wszelką cenę próbujemy złapać powietrze. No właśnie. Kiedy człowiek tonie, kiedy brakuje mu powietrza, robi wszystko, żeby złapać chociaż trochę, walczy o to. Tak jak oddychanie jest niezbędne do życia fizycznego, tak też jest i z modlitwą w życiu duchowym. Proszę spróbować to poprzez analogię odnieść. Kiedy mamy trudność w modlitwie, kiedy ta modlitwa właśnie, zaraz sobie powiemy, jaka ona jest, albo jaką nie chcielibyśmy, żeby była, bo taka jest, to co robimy? Najczęściej odpuszczamy, a nie powinniśmy. Powinniśmy walczyć o to, aby dalej modlitwą oddychać, tak jak z powietrzem. Kiedy nam brakuje, robimy wszystko, by oddychać, bo wiemy, bo chcemy żyć. Podobnie ma być z modlitwą. Kiedy nie jest tak, jak chcemy, albo tak, jak nam się wydaje, że być powinno, powinniśmy bez względu na to nieustannie podejmować tę walkę. Nie dopuszczać do tego, by przestać się modlić. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ szatan od początku, od samego stworzenia świata, szuka sposobu, by złamać komunię człowieka z Bogiem. Próbował zasiać ziarno niewiary w Boże Słowa już na samym początku. Sięgamy teraz do Księgi Rodzaju. 3 rozdział. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Szatan zasiał wątpliwości, ziarno niewiary. I robi to od początku świata. Robi to również dziś. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy, Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli, lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, czyli szatan, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. I ten chwast sprawia, że nasza relacja z Panem Bogiem nie jest czysta. Dlatego on, szatan, jest głównym nieprzyjacielem naszej modlitwy, bo chce zasać chwasty w naszą relację z Bogiem. Chce utrudnić tej relacji, chce, abyśmy się zniechęcili. I może działać na różne sposoby, opierając się między innymi na sferze duchowej, mówimy tutaj o tym, co należy do ducha, do duszy, i na sferze cielesnej, czyli na tym, co dotyczy ciała. Obie te sfery wzajemnie się łączą i przenikają, powodując różne przeszkody w naszej modlitwie. I teraz rozpoczniemy od tej strefy duchowej. Pierwszą przeszkodą i najważniejszą przeszkodą w naszej modlitwie, a dotyczy ona sfery duchowej, jest grzech. Trwanie w grzechu utrudnia naszą modlitwę, ponieważ grzech oddziela nas od Boga. Można sobie to łatwo wyobrazić. Jeżeli grzech oddziela nas od Boga, czyli sprawia, że dystans wcale się nie skraca między mną a Bogiem, tylko się coraz bardziej oddalamy od siebie, to im jesteśmy dalej, tak na logikę, trudniej się porozumieć. Im jesteśmy bliżej, tym jest łatwiej. Owszem, ktoś mi powie, mamy telefony komórkowe, ale w tej relacji właśnie elektronika nie działa. Tu trzeba kontaktu osobowego. Tu trzeba serc. Więc grzech nas oddala, powoduje zasłonięcie Bożego oblicza przed nami. U proroka Izajasza czytamy takie słowa. Wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Bo krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze zbrodnią. Wasze wargi wypowiadają kłamstwa, a przewrotności szepce wasz język. I jeszcze u świętego Jakuba w 3 rozdziale czytamy, dotyczy to języka, za jego pomocą wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi, tak być nie może. Nie da rady, aby jedno i drugie, co się wyklucza, trwało razem. Co jest kluczem do tego, by grzech nam nie przeszkadzał w modlitwie? Tu odpowiedź chyba jest prosta i nam wszystkim znana. Chodzenie w światłości, czyli prowadzenie jawnego życia przed Bogiem, czyli regularny, systematyczny sakrament pokuty i pojednania. Jeżeli zgrzeszysz, nie ukrywaj tego, nie uciekaj od Boga, ale natychmiast idź do Niego, ujawnij grzech i przyjmij wybaczenie. Im dłuższy jest ten czas między jedną a drugą spowiedzią, tym odległość między Tobą a Panem Bogiem, tak obrazowo, jest coraz większa. Druga przeszkoda dotycząca sfery duchowej w naszej modlitwie to brak przebaczenia. Brak przebaczenia. Czasem jest tak, że nosimy jakieś życiowe zranienia. Jakieś życiowe zranienia, sprawy może niedokończone. Komuś my nie wybaczyliśmy albo ktoś nam nie wybaczył. W jakiejś sprawie, czasem nawet błahej, ale ciągnie się to wiele lat i gdzieś tam z tyłu ciągle mamy, jak on albo ona mógł mi coś takiego powiedzieć, coś takiego zrobić. Nie mogę mu wybaczyć. Narasta w człowieku pewne oburzenie, pewien niepokój, poczucie niesprawiedliwości, krzywdy. Ja abstrahuję już od tego, czy ono jest słuszne, czy niesłuszne w tym momencie. Ale jest taka emocja i jest ten brak przebaczenia. Takie niemiłe wspomnienie doznanej krzywdy może nas w czasie modlitwy prześladować. Co więcej, może sprawiać, że ta modlitwa nie przynosi owocu i staje się, mówiąc znowu ludzkim językiem, i w naszych oczach coraz gorsza, coraz słabsza, taka, że w końcu z niej po prostu rezygnujemy, bo nie widzimy sensu. Warto mieć wtedy przed oczami fragment Ewangelii Mateusza, w którym czytamy: jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Ta scena bardzo ładnie jest ukazana w filmie The Chosen, który możemy oglądać w środę w Maciejówce, jeżeli nie mamy innej możliwości. Serdecznie zachęcam, kolejna środa, dwa kolejne odcinki. Jest tam też ta scena, kiedy apostołowie, kiedy kobiety, Maria Magdalena i nie tylko inne, które chodziły z apostołami, przyszedł ten moment, widzą, że nie będzie efektu, nie będzie owocu. I nagle pod wpływem nauki Jezusa rozumieją, że trzeba pójść powiedzieć przepraszam, trzeba pójść się pojednać. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia, mówi Syrach w 28 rozdziale. Kolejna przeszkoda dotycząca sfery duchowej to, bracia i siostry, pycha. Pycha, czyli to, z jaką postawą idę na modlitwę. Z jaką postawą idę na modlitwę. I tutaj pięknym przykładem i obrazem jest Ewangelia, którą przed chwilą wysłuchaliśmy podczas mszy świętej. Faryzeusz i celnik. Faryzeusz modlił się, ale tak naprawdę w ogóle nie nawiązał żadnej bliższej relacji z Panem Bogiem. Skrajnością może być strach przed Bogiem, uważanie się za niegodnego stawać przed Nim, że boimy się podnieść oczu, odezwać się, poprosić o coś. To również może utrudniać z Nim, z Panem Bogiem relacje. Ale generalnie rzecz biorąc, pycha, czyli to, jak bardzo stawiam siebie w tej relacji. Bracia i siostry, w kontekście tej postawy, zawsze to mówię w kierownictwie duchowym, w kontekście sakramentu pokuty, to nie ty, nie ja mam sobie dać radę z moimi grzechami, słabościami. To Pan Bóg ma sobie dać radę z tym wszystkim we mnie. Ja mam Mu na to pozwolić. I tak naprawdę całe moje życie w kontekście życia duchowego, jego wzrostu i rozwoju ma upływać pod tym kątem. Najwięcej miejsca mam robić dla Pana Boga. Często jest tak, że my chlubimy się tym, o, dałem sobie radę z tą słabością i z tym, jaki jestem mocny teraz, to ja sobie dałem radę. Bacz, abyś nie upadł, kiedy stoisz. To jest właśnie ta postawa, to jest ten przykład. Szatan chce, abyśmy mieli chore poczucie niższości przed Bogiem, ale też i chce, abyśmy przed Bogiem czuli się pyszni, czyli wyniośli, wiedzieli lepiej. Jedna i druga postawa sprawia, że nasza modlitwa nie będzie nawiązywaniem czy zawiązywaniem prawdziwej relacji z Panem Bogiem. Idźmy dalej. Kolejnym elementem przeszkadzającym nam w modlitwie, kolejną przeszkodą jest niewiara i zwątpienie. Oczywiście w tej sferze duchowej. Wiara, choćby minimalna, jest potrzebna, aby przystępować do Pana Boga. Zauważmy, jeżeli komuś nie wierzę, to też nie wchodzę w nim w bliższą albo w jakąkolwiek relację. Chyba że muszę już. Ale jeżeli nie wierzę komuś, to iść razem z kimś, komu nie wierzę, jest bardzo trudne. Dlatego szatan w raju pierwsze, co zrobił, to poddał w wątpliwość wiarę Ewy w to, co Bóg powiedział. I teraz robi dokładnie to samo. Zastanów się, jaki Pan Bóg, to ty, niewiara. W liście do Hebrajczyków czytamy: przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Warto sobie tutaj zadać pytanie, czy wierzę w Boga? Każdy z nas odpowie twierdząco: tak, ale czy aby na pewno wierzę Jego słowom, obietnicom? Czy wierzę, że z Tobą pragnie mieć On bliską i wyjątkową relację? Czy wierzysz, że On przyjmuje Cię, kocha Cię takim, jakim jesteś dziś, właśnie teraz? Czasem w kontekście wiary czy niewiary, czy zwątpienia mówimy też o pewnym wartościowaniu modlitw. Ktoś powie: dzisiaj tak nie mogłem się skupić, ta moja modlitwa dzisiaj nie ma znaczenia. Innym razem ktoś powie: Pan mojej modlitwy na pewno nie wysłucha, bo moja kondycja jest dzisiaj taka słaba, albo. Nie ma co wartościować, bracia i siostry. Ważne jest szczere serce. Każda modlitwa ma ukrytą wartość. Wartość, której często nie dostrzegamy. Każda szczera modlitwa ma taką samą wartość przed Panem. Każda szczera modlitwa. Dlatego troszczymy się o szczerość w tej modlitwie. Teraz przejdźmy do sfery cielesnej, czyli tych przeszkód, które nam w sferze cielesnej przeszkadzają w tym, aby nasza modlitwa była rzeczywiście takim dialogiem, który sprawia, że nasza relacja z Panem Bogiem staje się bardzo bliska. I pierwszym taką przeszkodą jest po prostu brak czasu. Po prostu brak czasu. Wielu z nas usprawiedliwia się, że nie ma czasu, aby spędzić go tylko z Bogiem. Każdy z nas ma jakieś wymówki i bywają one i czasem są nawet bardzo przekonujące. Nadmiar rodzinnych, zawodowych obowiązków, troska o finanse, zmęczenie, codzienny pęd życia. Ale jeżeli przeanalizujemy cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc, zastanowimy się, na co poświęcamy tak naprawdę czas każdego dnia. Okaże się, że często jest wiele takich, nawet nie minut, nawet godzin, które po prostu marnujemy na sprawy drugorzędne, a nierzadko całkiem niepotrzebne. To mogą być plotki, to mogą być seriale, to może być telewizor, portale społecznościowe, komputerowe gry, a czasem nawet to może być sam grzech, któremu poświęcamy więcej czasu, aniżeli relacji z Panem Bogiem. Psalm 127. Autor raczy nas taką sentencją: daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna, dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko. Tyle daje on i we śnie tym, których miłuje Bóg. Praca. Również praca powinna mieć swoje miejsce i swój czas. Kto nie potrafi nawet na chwilę się odprężyć i stale się lęka, że o czymś zapomniał, ten też na pewno spokojnie się nie pomodli, spokojnie nie znajdzie czasu na to, aby pobyć chwilę z Panem Bogiem. Czas, który oddasz Panu, zwróci się. Podobnie jak rozmnożony przez Jezusa chleb. Przypominamy sobie scenę rozmnożenia. Uczniowie przynoszą parę bochenków, choć jak na tak dużą liczbę ludzi wydawało się to nic. I rzeczywiście tak było. Nawet tu nie ma się co wydawać. Takie były fakty. Ale Jezus sprawił, że jeszcze bardzo dużo zostało, chociaż wszyscy zostali nakarmieni. I tak też jest, bracia i siostry, z Twoim czasem oddanym Panu. Twój czas może być dziesięciną oddaną Panu. Ja często opowiadam takie swoje osobiste w tym momencie doświadczenie, kiedy na początku mojego kapłaństwa, w pierwszym roku, kiedy miałem bardzo dużo godzin w szkole, kiedy chodziliśmy po kolędzie po 60 wejść codziennie, kiedy codziennie na zakończenie była kolacja i kiedy wracało się o północy wszyscy razem, a rano o 6 już konfesjonał i do szkoły. I zostało 6 godzin na to, żeby się przygotować na następny dzień na lekcję, na jakieś kazanie, które było, jakieś rozważanie, na spotkanie z młodzieżą, na spotkanie z ministrantami, rozliczyć kolędę z danego dnia i jeszcze się wyspać. I sobie pomyślałem któregoś dnia, takie może z 2-3 dni były: Panie Boże, dzisiaj odpuszczam sobie brewiarz. Robię to zupełnie świadomie. Nie jestem w stanie już się dzisiaj pomodlić, bo i tak nie będziesz wiedział, co ja do Ciebie mówię, bo ja sam nie będę wiedział, co ja czytam. Dlatego idę spać. Ofiaruję Ci cały trud dzisiejszego dnia. Oczywiście poszedłem spać, niejednokrotnie nie mogłem zasnąć, a jak już zasnąłem, to się obudziłem tak niewyspany, że głowa boli i cały dzień do tyłu. W końcu pomyślałem sobie tak, nie ma co odpuszczać. W związku z tym siadałem sobie w łóżku, otwierałem brewiarz i zaczynałem. Oczywiście nie wiedziałem, co czytam, przysnąłem, budziłem się po czasie, zaczynałem od nowa i tak do rana. Nie położyłem się, ale byłem wyspany, pomodlony i dzień upłynął zupełnie inaczej. Nigdy już nie odpuszczam sobie. Zrobimy, bracia i siostry, więcej rzeczy i zrobimy je lepiej w 23 godzinach pobłogosławionych przez Pana, jedna godzina modlitwy osobistej, niż w 24 godzinach niepobłogosławionych, czyli bez Pana. Potrzeba tu czasu i cierpliwości, aby z kimś się zaprzyjaźnić, aby wejść z nim w relację. I tu chętnie przytoczę krótki fragment Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę. Przypomnijmy sobie. Lis zamilkł i długo przypatrywał się małemu księciu. Proszę cię, oswój mnie, powiedział. Bardzo chętnie, odpowiedział mały książę, lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. Poznaje się tylko to, co się oswoi, powiedział lis. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe, a ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A jak to się robi? Spytał mały książę. Trzeba być cierpliwym. Na początku siedzisz w pewnej odległości ode mnie, o tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Następnego dnia mały książę przyszedł na oznaczone miejsce. Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o 4 po południu, już o 3 zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że za chwilę powiem jeszcze, że trzeba mieć swój sposób na siebie w modlitwie. Tak jak mam swój sposób na to, żeby ładnie wyglądać, mam swój sposób na to, żeby się dobrze uczyć, mam swój sposób na to, żeby efektywnie pracować, mam swój sposób na to, żeby mieć tak, a nie inaczej poukładane w biurku i na półkach. Muszę mieć swój sposób na to, żeby w swojej relacji z Panem Bogiem mieć swoje, w cudzysłowie, 5 minut. O tym czasie, w tym momencie, w takim miejscu. Ale do tego jeszcze wrócimy. Idźmy dalej. Sfera cielesna. Kolejna przeszkoda to zmęczenie. Zasypianie na modlitwie. Zdarza nam się to? Zdarza. Zapewne. Nie? Nie zdarza się? Zdarza się. W Ewangelii Marka jest taki fragment, kiedy Jezus idzie na modlitwę z uczniami, potem wraca, zastaje ich śpiących i mówi do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. No właśnie, trzeba wiedzieć, kiedy się modlić. Jeżeli odkładamy modlitwę na koniec dnia, a wiemy, że dzień jest pracowity, to trudno, żeby było inaczej. Nie ma opcji. Trzeba przysnąć. Ktoś powie, no to fajnie, niech cię nawet sen nasz chwali. Śpiewamy w jednej z pieśni, więc to też jest wyjście. Na pewno i tak. Jeżeli nie jest to regularne, systematyczne, zaplanowane, to na pewno tak. Ale warto mieć takie momenty w ciągu dnia, kiedy idę na tę modlitwę trzeźwy, przytomny, świadomy, nawet gdyby to była krótka chwila, ale taka, kiedy rzeczywiście całym sobą, o tym też jeszcze za chwilę powiem, idę w relację z Panem Bogiem. Oczywiście nie zaraz po obfitym posiłku, bo to oczywiście, że będzie nam się chciało spać i tak dalej, i tak dalej. Mój sposób na siebie w kontekście modlitwy. Kolejna przeszkoda to zmartwienia. Zmartwienia to, ktoś powiedział, to takie momenty, kiedy dusza się trzęsie. My to czujemy, że coś wisi w powietrzu i jest jakiś niepokój w nas. Zmartwienie. Ewangelia świętego Łukasza. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. Bracie i siostry, kiedy na modlitwie cały czas się o coś martwimy, o czymś rozmyślamy, to potrzeba to oddać Panu. Z jednej strony ktoś powie, no tak, modlitwa prośby, na czymś mi zależy, chcę kogoś od czegoś uchronić, kogoś z czegoś wyrwać, zupełnie naturalne, jasne. Ale ile ja mogę zrobić? Mogę zrobić tyle, ile mogę, a resztę robi Pan Bóg. Pamiętając, że On wysłuchuje wszystkich moich modlitw. Wysłuchuje. Może nie zawsze tak, jak ja bym sobie to zaplanował, ale wysłuchuje. Stąd też potrzeba oddawać to Panu. Jezu, ufam Tobie. Trzeba pozbywać się ciężarów i wzbijać się w górę, tak jak balon, odrzucać ciężary, żeby ta nasza modlitwa jak balon szybowała, wzbijała się coraz wyżej. I warto mieć te słowa w uszach, które mówi święty Paweł w liście do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Kolejna przeszkoda to rozproszenia. Już ich zostało niewiele, tych przeszkód. Powoli finiszujemy. Rozproszenia. Mamy rozproszenia. Myślę, że jest to jeden z najczęściej spotykanych problemów na modlitwie. Rozproszenia. Stajemy do modlitwy, a nasze myśli są daleko gdzie indziej. Rozproszenia pojawiają się wtedy, gdy podczas modlitwy nasze myśli celowo lub nieświadomie odchodzą od właściwej treści modlitwy. Głównym celem rozproszeń jest więc to, aby Twoje serce nie było skupione na Bogu, abyś nie mógł doświadczyć Jego bliskości, abyś nie mógł usłyszeć, co do Ciebie mówi. Z czego wynikają rozproszenia? Wynikają z naszej ludzkiej natury, która jest zraniona grzechem. Jesteśmy grzesznikami i dlatego nawet mimo naszych nieraz wielkich wysiłków i mimo wielkiej gorliwości w dążeniu do świętości, rozproszenia będą nam towarzyszyły. Posłuchajcie co mówi święty Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Dokładnie to samo święty Paweł przeżywa. List do Rzymian, 7 rozdział, wiersze od 18 do 25. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich postrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Więc nic nowego, bracia i siostry. Sprawy stare jak świat, które towarzyszą wszystkim, którzy chcą być blisko Pana Boga. Przyczyną rozproszeń jest ludzka słabość związana ze zmęczeniem, z nadmiarem różnych zewnętrznych bodźców, takich jak obowiązki, odbieranych informacji, których jest mnogość, różnych relacji międzyludzkich, przeżywanych wydarzeń. To wszystko zły duch stara się wykorzystać, aby zniechęcić nas do modlitwy, aby osłabić jej jakość. I tutaj warto przy tych rozproszeniach powiedzieć o natrętnych myślach. Bo czasem zdarzają się te rozproszenia tak silne i tak mocne, że mówimy natrętne myśli, na przykład nieczyste, na przykład zauroczenia, na przykład pewne obrazy, myśli, które pojawiają się w głowie, osoby, które są obok, na przykład modlą się obok w kościele i też czasem nie pozwalają nam się skupić, bo ktoś na przykład modli się cały czas głośno: zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Cały czas szepcze, a przecież obok jest ktoś inny. No można i tak, no rozumiemy, o co chodzi. To jest taki efekt domina. Jedna myśl, za którą pójdziemy i ona ciągnie za sobą następną i nie da rady. Nie można się skupić. Często wyrzucamy sobie i obwiniamy się o to, że na modlitwie przez rozproszenia, czy nawet takie natrętne myśli, nie jesteśmy blisko Pana. Rozproszenia bardzo często też ujawniają nasze priorytety. Warto wtedy się zastanowić nad tym, co faktycznie jest dla mnie najważniejsze. Czy próbuje być najważniejsze coś? Coś próbuje wybić się na pierwszy plan we mnie? Coś, co boimy się stracić na przykład? Ale rozproszenia, i to też jest ważne, pokazują poziom naszej pokory i zaufania do Boga. I dlatego też rozproszenia mogą być czymś, uwaga, pozytywnym na modlitwie. Mogą być czymś pozytywnym. Czasem możemy na siłę odsuwać te myśli i obrazy, o których mówimy, na przykład natrętne, a one mogą nam pokazywać jakąś prawdę o nas. Może warto się wtedy na modlitwie zatrzymać nad tym i spróbować, może to będzie raz, może drugi, może trzeci raz, wziąć się nad tym, pochylić i z Panem Bogiem porozmawiać. Zastanowić się, co chcesz mi, Panie Boże, powiedzieć, że taka myśl mi przychodzi. Może właśnie wtedy odkryję słowo, które Pan Bóg mi na modlitwie da i powie, tam jest problem, tam jest nieskończona sprawa, tam jest coś niezamkniętego w Twoim życiu. I dlatego tak łatwo wyprowadzić Cię z równowagi, tak łatwo Cię rozproszyć, tak łatwo skierować myśli ode mnie na to coś. Bracia i siostry, starajmy się spokojnie wysłuchiwać i pokornie powierzać Panu wszystko to, co przez nas przepływa. Nie bądźmy perfekcjonistami, którzy usiłują na modlitwie pokazać się z najlepszej strony. Pamiętajmy, że, i wiemy to już, inicjatywa należy do Pana Boga. To On tę modlitwę zaczyna. To On chce bardziej rozmawiać ze mną niż ja z Nim. Spokojnie wszystko to Panu powierzajmy. I niepokoje, i lęki, i radości, i nadzieje, i zmęczenie, i zniecierpliwienie, i agresję, i gniew. Kolejna przeszkoda to powierzchowność. powierzchowność. U świętego Marka czytamy, jak Jezus mówi do faryzeuszów i nie tylko: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest daleko ode mnie. Powierzchowność jest trudnością w modlitwie, która pojawia się tak naprawdę na każdym etapie duchowego życia i podczas tak naprawdę każdej modlitwy, bez względu na to nawet, kto się modli. Powierzchowność już w czasach Starego Testamentu występowała. Pan Bóg nieraz skarżył się ustami proroków. To, co przed chwilą powiedziałem, że lud czci go tylko wargami. Podobne oskarżenia słyszeli faryzeusze, gdy Jezus zarzucał im, że zbytnio skupiają się na tym, co zewnętrzne, a wewnątrz są jak, no właśnie, przypominają groby pobielane. Jeżeli modlitwa ma angażować całego mnie, to powinny być w nią zaangażowane wszystkie przestrzenie i obszary mojego człowieczeństwa, czyli i uszy, i usta jako narzędzia służące do rozmowy, i rozum, i wyobraźnia, i serce oraz ręce. Ręce, które są tu symbolem wprowadzania w życie owoców modlitwy. Zaangażowanie każdej z tych sfer pozwala osiągnąć coraz to głębszy poziom relacji z Panem Bogiem. Bo popatrzcie, jeżeli modlę się tylko ustami, klepiąc paciorki bez głębszego zaangażowania rozumu i serca, to moja modlitwa nie jest wtedy spotkaniem dwóch osób, a jedynie wymawianiem religijnych formułek. Podobnie, gdy skupiam się przesadnie na rozumie, kiedy gromadzę informacje o Panu Bogu, o tym, jak został tekst napisany, skupiam się nad danym tekstem Pisma Świętego, bo chcę coś odkryć i tylko tak nadmiernie rozbudzam wyobraźnię i co? Zdobywam wiedzę, nakarmię emocje. Może być też tak, że doświadczam tego, że moja modlitwa jest prawdziwym spotkaniem z Bogiem i to na płaszczyźnie serca, czyli praktycznie tego byśmy chcieli. Nawet usłyszę głos Pana Boga, odczuję Jego obecność, ale a jeżeli nie przełoży się to potem na ręce, czyli nie wprowadzę tego w życie, to stanie się to dewocją, czyli zniekształconą pobożnością i nie przyniesie dobrych owoców, a nawet może być antyświadectwem. I ostatnia przeszkoda, o której chciałbym dwa słowa powiedzieć, to oschłość w tej przestrzeni cielesnej. Oschłość, czyli trochę zniechęcenia, ale też brak uczuć na modlitwie, czyli nie odczuwam Boga na modlitwie. W pewnym momencie życia każdy z nas albo doświadczył takiej chwili, albo doświadcza. Charakteryzuje się ona brakiem poczucia Bożej obecności, brakiem doświadczania Bożej miłości, uczuciem oddalenia, pustki i samotności. Niektórzy mówią: nie czuję Pana Boga. No i dobrze, Pan Bóg nie jest do czucia. Do czucia jest na przykład świeży chleb. To jest coś, co możemy poczuć. Ale Pan Bóg nie jest do czucia. Nie spłycajmy naszej relacji z Panem Bogiem, bo to nie uczucia mają napędzać naszą modlitwę, ale miłość, której postawą jest wierność. Wyobraźmy sobie pociąg. Taki stary pociąg. Jest lokomotywa i są wagoniki. Lokomotywa to są uczucia i emocje, czyli to, co czujemy, jakbyśmy to nie chcieli czuć, i wagoniki to jest nasza modlitwa. No wyobraźmy sobie, że ten pociąg, czyli te emocje i uczucia, ciągną naszą modlitwę, napędzają ją, ale kiedy ich zabraknie, to co? Wagony stoją. To nie emocje mają ciągnąć naszą modlitwę, nie przeżycia, ale wierność. Pociąg to jest wierność. Wagoniki to modlitwa, której mogą towarzyszyć emocje i uczucia. Ale to wierność ma być tym czymś, co ciągnie i napędza moją modlitwę. Przykładem takiej osoby, która mocno mnie dotknęła w tej materii, jest Matka Teresa z Kalkuty. Ja bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania jej listów, które zostały długo po jej śmierci opublikowane, listów ze spowiednikiem. jej i kierownikiem duchowym. Przecież matka Teresa czuła Pana Boga do momentu, kiedy zrobiła to, co się jej wydawało, Pan Bóg jej kazał, czyli założyła nowe zgromadzenie, zabrała się do pracy i wtedy przestała Pana Boga czuć. I co zrobiła? Pozostała wierna do końca życia. Wierna. Co jest przyczyną oschłości? Po pierwsze, grzeszna natura, która rodzi skłonność do niewierności i letniości w relacji z Bogiem, bo grzech powoduje, że człowiek łatwo znajduje pocieszenie w rzeczach stworzonych, zamiast czerpać tę pociechę z relacji z Bogiem. Zamiast systematycznej modlitwy wybieramy wtedy rozrywkę. Po drugie, znużenie lub i słabe zdrowie fizyczne. Ciało i kondycja naszego ciała mają duży wpływ na psychikę i stan ducha. Po prostu czasem możemy czuć pustkę, po prostu czasem możemy czuć przemęczenie, niewyspanie i po prostu czasem może nam się nie chcieć. To jest tak jak w relacji, mnie osobiście ta relacja nie jest znana, ale znam ją z innego doświadczenia, męża i żony. Też nie jest zawsze tak, że jest tak cudownie, tak fiu, tak ach, och. Czasem może nawet nie chce się z sobą rozmawiać, może nawet nie chce się na siebie patrzeć. Też tak czasem bywa. Ale to nie dlatego, że nie kocham, tylko dlatego, że wiele czynników ma na to wpływ. I dokładnie to samo jest w modlitwie. Po trzecie, i to jest też ważne, oschłość może być również łaską. Na pewnym etapie Bóg dopuszcza takie doświadczenie, aby oczyścić moje serce, aby sprawdzić, czy modlę się tylko po to, aby coś otrzymać, albo czuć jakieś pozytywne emocje związane z Bożą obecnością, czy też chcę trwać przy Bogu również wówczas, gdy pozornie nic z tego nie mam, albo nawet wydaje się, że jest to po prostu strata czasu. Oschłość. Bracia i siostry, i kończę. Lekarstwem na wszystkie trudności w modlitwie, na wszystkie przeszkody jest wierność. Po prostu wierność. Ale i tu pojawia się pewna trudność. No właśnie. Kiedy podejmuję trud, aby mimo wszystko być wiernym i spotkać się z Panem, znajdować czas, przestaję się kręcić wokół siebie. Ale zaczynam się skupiać na Nim. Wyobraźmy sobie dwa koła. Pierwsze koło, w którym ja jestem w centrum. Ja jestem w centrum. Pojawiają się trudności w modlitwie. Której z tych przeszkód? I co robię? Odpuszczam sobie. Tak jak z tym oddychaniem. Nie odpuszczam, ale tu sobie odpuszczam. Nie, bo jest mi trudno, bo nie mam czasu, zrobię to później. Odkładam modlitwę. I co się dzieje? Generalnie rzecz biorąc, przychodzi czas, kiedy trzeba i spać i myślę sobie, a ja nic nie zrobiłem w tej materii, nie udało mi się, jestem zmęczony. Generalnie mam złe samopoczucie, duchowe złe samopoczucie i generalnie odpuszczam tę modlitwę, idę spać i koło się zamyka. Trudności w modlitwie generują pewną jeszcze większą przeszkodę, która sprawia, że nasze samopoczucie jest gorsze i generalnie wcześniej czy później nic się w tej materii nie dzieje. Ale spróbujmy postawić teraz w środku tego koła Pana Boga, a nie mnie. Przychodzą trudności na modlitwie. Co robię? Jestem wierny. Może sobie skrócę, może zrobię to trochę inaczej, ale nie odpuszczę. Nie odpuszczę. Tak jak w pytaniu na początku konferencji. Przestajesz oddychać, kiedy masz trudności? Nie. Kiedy masz trudności, aby złapać oddech, którym jest modlitwa, łapię oddech, którym jest modlitwa. Czyli jestem wierny. I co się dzieje? Poprzez tę wierność mam większe pragnienie modlitwy. Co więcej, czuję, że rosnę duchowo. W związku z tym nie odkładam, ale zaczynam się modlić. I przychodzą kolejne trudności, bo one przyjdą. Ale ja jestem wierny, bo Bóg jest w centrum, a nie ja. Być ciągle sercem przy Panu. Życie, serce, które jest zanurzone w interesach świata, jest przeszkodą w modlitwie. ale ktoś powie, no ale jak nie być zanurzonym w tym świecie? No trzeba być zanurzonym, tak, trzeba być zanurzonym, ale także podczas tego zanurzenia w świecie trzeba szukać więcej możliwości utrzymania oczu skierowanych na Panu. U proroka Izajasza czytamy: oczy Twoje patrzeć będą na Twego mistrza. W psalmie 16: stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Oczy nasze powinny być utkwione w Panu w różnych sytuacjach naszego życia. Czyli w tym wszystkim, co robimy, kiedy pracujemy, kiedy idziemy drogą, trzeba starać się ciągle swoje serce rozpalać, czyli sprawiać, by trwało przy Panu, oddychać modlitwą, tak jak oddychamy tlenem. Kiedy się wiernie spotykamy z Panem, nie zniechęcamy się na modlitwie, pokonując trudności, nasze serce jest gorące, jest rozpalone. Kiedy tego nie robimy, jest zimne i wtedy pojawiają się jeszcze większe trudności. Żeby to zobrazować, znalazłem taki ciekawy przykład. Powiem szczerze, nie sprawdziłem tego, ale wydaje mi się, że tak jest. Z atramentem. Jeżeli do szklanki z zimną wodą wlejemy parę kropel atramentu, to woda powoli się zabarwi. Stanie się niebieskawa. Ale jeżeli wlejemy parę kropel atramentu do szklanki z gorącą wodą, to woda się nie zabarwia. Kiedy nasze serce jest gorące, rozproszenia i trudności pojawiają się, ale jest nam łatwiej im nie ulegać. Wytrwała i wierna modlitwa rozpala serce. Spróbujmy dzisiaj na modlitwie, kiedy już przyjdziemy do domu, kiedy odpoczniemy, kiedy odetchniemy, kiedy się wyprostujemy w końcu po tak długim siedzeniu. No ale w końcu miały to być konferencje, więc no, siłą rzeczy musi być dłużej. Spróbujmy oddać Panu to wszystko, co nazywamy modlitwą w naszym życiu. Cały nasz trud spotykania się z Nim, żeby nieustannie, pomimo zniechęceń, trosk i wszystkich rozproszeń, którym bardziej lub mniej ulegamy na modlitwie, pozostać wiernym i wytrwałym. I tego Wam i sobie całym sercem życzę. To byłoby na tyle. Dziękuję za Waszą cierpliwość. Zostały nam jeszcze dwa spotkania. Modlitwa Jezusa to za tydzień, a za 2 tygodnie wskazówki praktyczne. Jeszcze raz będziemy chcieli do pewnych rzeczy wrócić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.